Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen.
Duchu Święty, prosimy Cię, abyś dotknął naszych serc, abyś był z nami. Prosimy Cię w sposób szczególny, abyś dotknął naszych serc przez obecność Maryi Niepokalanej. Jej zawierzamy to dzisiejsze spotkanie. Zdrowaś Maryjo.
Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Maryjo, wspomożenie wiernych,
módl się za nami.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi kochani, więc zasada jest taka, nie, że jak będę tak przynudzał, to można się zasnąć, można sobie pospać, poduszkę trzeba mieć. Jakbyś zasady, niech Cię Boże nawet sen nasz chwali, niech prześpi to, nie grzeszy. Nie? Zanim powiem, jakby tutaj zacznę tą konferencję, to przyszedłem Wam z takiego SMS-a, który dostałem od mojego współbrata, takiego no, ciekawego. Słuchajcie, podobno TVN przygotowuje kolejny materiał o papieżu. Tym razem materiał ma być o zamachu z 13 maja 1981 roku. Śledczy dziennikarze TVN na podstawie wiarygodnych materiałów ustalili, że to jednak Wojtyła strzelał pierwszy. Więc słuchajcie. Więc no tak puszczałem tempo, serio. No tak, tak czasami była. Zasadniczo czasami są takie sytuacje, muszę wam powiedzieć, że radość, śmiech, wykipienie czegoś jest rzeczą dobrą. Ksiądz Bosko mówił, że diabeł się boi ludzi radosnych. Ja miałam kiedyś takie doświadczenie, jeszcze nie byłem egzorcystą i mój kierownik duchowy jest egzorcystą i pojechałem gdzieś tam do niego, nocowałem, no i tak, i on się umówił na jakiś egzorcyzm. Słuchajcie, i on zapomniał, że ma ten egzorcyzm, pojechał na zakupy gdzieś tam do tej drogi. No i wiecie, i on przyjechał, przyjechali się ludzie z tym gościem, ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Zaczęłem opowiadać jakieś kawały, nie? No i tamten diabeł się wściekł. Już po prostu, że co ja sobie kpię z niego, że nie wie kim ja jestem, a ja mówię, jaki pan jest, skąd miałem wiedzieć. Drodzy, dzisiaj, jeszcze tak, zanim zacznę jeszcze ten temat, to dzisiaj muszę wam powiedzieć, że miałem dzisiaj sen. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Śniło mi się, słuchajcie, że miałem objawienie Matki Bożej. Normalnie tak. Ja w tym śnie, nie, czy Pan Jezus był już, nie, to jest taki szok, no, nie, że nagle Pan Jezus tutaj w ornacie stoi i macha do mnie, nie? Ja tak zamykam oczy, otwieram, nie ma. Nie, no, całe szczęście. Nie, to znowu po prostu, nie, jest, nie? Mówię, Boże Święty, ja muszę iść do psychiatry. Znaczy, o co mi chodzi? Dlatego, że każdy z nas, czasami ludzie przychodzą z takimi różnymi doświadczeniami, że coś widzą, że mają jakieś takie doświadczenia i często te doświadczenia są tylko dla Ciebie, po to, żeby Ciebie pocieszyć, nie? Aczkolwiek mnie to nie pocieszyło, a ja potem mówię, Boże Święty, może rzeczy, bo to mi się wydało tak realne, że nie wiem po prostu, co się wydarzyło. Opowiem Wam jedną historię, którą też taką dosyć ciekawą. Pamiętam, to było w Gdańsku. Jestem w kościele. No i słuchajcie, przychodzi jakaś kobieta i mówi, przysiędzę, ja widziałam Pana Boga dwa razy, Boga Ojca, raz Pana Jezusa. Może już kiedyś opowiadałem. No i słuchajcie, ja mówię, a co się stało? No proszę księdza. I kobieta około 70 lat mówi, u mnie była, proszę księdza, w domu impreza. Więc ja tak słucham. Już tak dziwnie mówi, nie? Mówi, no i co się stało? No i zabrakło wina. Ja modlę się, Jezu, zlituj się. Nie ma wina. Patrzę w niebo, leci helikopter. Z helikoptera wyskakuje na spowodowanie Pan Jezus i mówi, Józia, no co się stało? No Panie Jezu, wina nie mam, ja też nie mam, ale 2 litry wódki Ci przywiozę. Słuchajcie, i ona to mówi naprawdę z takim przeżyciem. Więc oczywiście ja się nie śmiałam, tylko mówię, proszę Pani, zazdroszczę Pani takich przeżyć, nie? Jak to się mówi. No i zasadniczo, tak jak mówię, no każdy jakoś coś przeżywa, to o czymś jakby świadczy. I oczywiście czasami takie zjawiska są autentyczne, takie prawdziwe. Na przykład miałem współbrata, który nie wierzył w ogóle, że w relikwiach jest w ogóle jakiś święty, że to jest jakaś ściema. I mówi, że była peregrynacja relikwii świętego Wojciecha do kościoła gdzieś w Gdańsku. I on tak jadą z tymi relikwiami, nie? I on tak patrzy, mówi, no ale wymyślili, powinniśmy tu siedzieć. Takie ma myśli, nie? I nagle słyszy klęka, nie? I no mają na kolana i rzeczywiście mam poczucie, że tam jest ten święty Wojciech, nie? Więc są czasami to autentyczne doświadczenia, które mamy, ale są dla naszego jakby zbudowania, drodzy. Dzisiaj temat, który chciałem poruszyć, dotyczy właściwie już jakby tego, co Krzysiu zaproponował, związku Maryi z Duchem Świętym. Przede wszystkim, że Maryja jest związana na pewno z osobą Ducha Świętego. Właściwie chciałbym takie cztery rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, że Maryja jest związana z Duchem Stworzycielem. Co to znaczy? Zobaczcie, my śpiewamy o Stworzycielu Duchu przyjdź, nie? Śpiewamy często coś takiego. I co to właściwie znaczy, ten Stworzyciel, nie? To jest, bo zobaczcie, że stworzyć coś, a wytworzyć, to jest różnica. Dlatego, że żeby coś, my jesteśmy twórcami, nie? Na przykład Krzysiu pisze ikony, mamy pewne materiały, a stworzyć, Bóg stwarza coś z niczego, nic nie potrzebuje, nie? On jest w stanie po prostu z niczego coś stworzyć. Diabeł, słuchajcie, jak nawet są jakieś cuda diabelskie, to one zawsze potrzebują jakiegoś materiału. Diabeł nie jest w stanie niczego stworzyć, on nie jest pomysłowy. To jest bardzo nudny gościu, tak naprawdę. Nic nie tworzy, nic nie stwarza, tylko tworzy takie rzeczy, które nie mają głębokiego sensu, jak się temu nawet człowiek przypatrzy. No ale dlatego trzeba mieć światło Boże, żeby to zobaczyć. I teraz stwarzanie polega na wybudowaniu czegoś z niczości. To jest z braku jakiejkolwiek rzeczywistości, możliwości powstania. I zobaczcie, jeżeli my na przykład przyzywamy nad sobą Ducha Stworzyciela, To znaczy, że przynosimy się w wierze do tej chwili, w której Bóg posiadał jeszcze nad nami wszelką władzę, gdy nie byliśmy jeszcze niczym innym, jak tylko myślą Jego serca. Nie wiem, czy kiedykolwiek myśleliście o czymś takim. Panie Boże, stwórz mnie na nowo. Wytwórz mnie na nowo. Kiedy ja jakby nie stawiam oporu. I On mógł z nami uczynić to, co chciał, bez ograniczenia naszej wolności. Oznacza to oddanie Bogu własnej wolności, przekazanie siebie w spontanicznej decyzji, jak glina w ręce garncarza, że słowami, które on sam włożył w usta proroka: Panie, Tyś naszym Ojcem, myśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą. I teraz zobaczcie, wzywać nad sobą Ducha jako Stwórcę oznacza więc poddać się całkowicie Jemu. I teraz, czyli podanie Bogu takiej białej karty, jak to uczyniła Maryja, gdy ona powiedziała: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa. I co się wydarzyło? No wydarzyło się coś niesamowitego. Zobaczcie, że ta moc Stwórca Najwyższego utworzyło ciało Chrystusa w chwili, gdy Duch Święty stąpał na Dziewicę Marię. To jest niesamowita rzecz, że z niczego, można powiedzieć, to po ludzku jest niemożliwe. Nie? Że nagle jest kobieta, nie współżyła z żadnym mężczyzną i stwórcze działanie Ducha Świętego jest tak ogromne, że pojawia się człowiek. To jest szok. Bo normalnie Bóg wykorzystuje naturę, żeby coś tworzyć. Takie cuda wielkie, wiecie, coś się tam dzieje, takiego stwórczego, też się dzieją. Jak jej słyszałam, mam nadzieję, że nie będziecie mi się śmiali, bo to jest pani dentystka, ale słyszałam w takim cudzie u protestantów, gdzieś tam w Afryce, nie? Że ktoś nie miał zębów: Panie Duchu Święty, proszę Cię, żebym miał zęby. Nie? No i okazało się, że nagle zęby mu same wyrosły. Nie? Gdzieś taki cud słyszałam.
To opowiadał ojciec Baszowora.
A, to może Baszowora.
Jakaś staruszka podeszła do niego w czasie organizacji i mówi: o co mam prosić, a ona miała takie dwa wnioski. Mówi: dobrze, jak prosisz, to proszę. I komplet zębów.
Także słuchajcie, całe szczęście, że Pan Bóg jakoś nie robi czegoś cały czas, bo dentyści by zbankrutowali. Ale czasami Pan Bóg robi, nie? Takie cuda po to, żeby pokazać jakby swoją chwałę, że On ma moc. I zobaczcie, że Maryja jest takim cudem i Jezus jest jakby Jego ciało jest związane z Duchem Stworzycielem, że Bóg stwarza nas na nowo. I to jest niesamowite, dlatego że zobaczcie, też tak myślę sobie o czymś takim. Są takie jakby praktyki w Kościele, żeby Maryję poprosić, żeby nas w sposób duchowy zamknęła w swoim niepokalanym łonie. I naprawdę wiele takich mistyków, o takich wielu mistykach słyszałem, że jak ktoś miał takie trudne dzieciństwo, jeżeli się pomodli właśnie do Matki Bożej, poprosi rzeczywiście Pana Boga o taką łaskę, to ona jakby cię zamknie i przeprowadzi przez te dramatyczne doświadczenia, których doświadczyłeś, nie? Ja muszę Wam jeszcze, może to jest jakby trochę margines, bo to trochę odbiegam od tematu. Ja teraz odkryłem taką rzecz, która jest dla mnie czymś nowym zupełnie, a mianowicie tak zwana krucjata eucharystyczna. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. To jest taka modlitwa za kapłanów. Ona polega na tym, że i oczywiście też można się modlić za siebie, że modli się samego kapłana, że przyjmuje się komunię świętą za danego kapłana. Pierwsza komunia święta jest za to, za przodków jego, czwarte pokolenie przodków, nie? Czyli o co się modlę? O to, żeby jakby przepraszasz Boga za grzechy przodków czwartego pokolenia i prosisz, żeby konsekwencje ich grzechów nie dotykały ciebie, żeby Pan mógł to uzdrowić. Potem trzecie pokolenie, drugie, pierwsze, rodzice, potem moment, słuchajcie, kiedy rodzice ze sobą współżyli, też oddajesz to Bogu, ten moment, czy byli w grzechu, czy nie byli w grzechu, prosisz Boga, żeby On przyszedł ze swoją mocą i ten moment uzdrowił. Potem moment, słuchajcie, poczęcia, kiedy rzeczywiście doszło do połączenia komórki jajowej. Potem pierwszy miesiąc, słuchajcie, ciąży mamy. Drugi miesiąc, trzeci, czwarty, piąty, dziewiąty. Potem, słuchajcie, moment, kiedy się urodziłeś. To wszystko, co mama przeżyła, to jest w ogóle niesamowite. Czyli odprawiasz mszę świętą, czyli odprawiałam mszę świętą i kiedy zbudzałem intencje, na przykład czwarty miesiąc ciąży, to na przykład czułem w sercu i mówię, zawierzałam na przykład to, czy moja mama była w łasce uświęcającej, czy ktoś się z nią, czy nie pokłóciła się z teściową, bo słyszałam, że się tam kłócili, nie, kto lepiej gotuje i tak dalej, różne rzeczy. Wiadomo, no to życie. Słuchajcie, i zawierzasz to Bogu, no bo kto może to uzdrowić, nie? Kto może to dotknąć swoją łaską? I okazuje się, że ja na przykład powiedziałam o tym paru osobom i osoby do mnie dzwoniły krótko przed pielgrzymką: księże, co się wydarzyło? To jest po prostu szok, że nagle jakoś zaczyna mi się jakoś układać, odeszły ode mnie jakieś ciężary, nie? I mam takie pragnienie Eucharystii. Mam pragnienie bycia na Eucharystii. To jest jakby troszeczkę margines, ale też w ogóle chciałem o tym powiedzieć, że to jest, oczywiście wymyślone zostało to jako krucjata, jakby żeby się modlić za kapłanów, ale możesz też zrobić to za siebie, nie? Czyli przychodzisz konkretnie do kościoła codziennie, prosząc Pana Boga o to, żeby, jeżeli masz jakieś problemy, nie radzisz sobie, no nie wiem, coś przeżywasz, nie? No kto to może dotknąć? No możesz iść do psychologa, do psychiatry, czasami trzeba, ale oni tylko mogą, możesz dzięki ich pomocy zrozumieć, jakby dlaczego masz jakiś problem, możesz się nauczyć, próbować jakoś z tym żyć. Ale tak naprawdę trwały sposób może to uczynić Bóg, może to zmienić, może to jakby ten Duch Stworzyciel to uczynić w sposób niesamowity. Więc kochani, kiedy patrzymy na Maryję, to widzimy i w ogóle jej życie, że no, nawet to, że ona jest bez grzechu, nie? To, że jest Matką Bożą, no kto to? To jest po ludzku niemożliwe. To jest działanie Boga, Ducha Świętego, który jest Stworzycielem, który stwarza na nowo. Kiedy idziesz do spowiedzi, zobaczcie, to też jesteś nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem, naprawdę. To jak jeszcze tak na marginesie, mam nadzieję, że nie będziecie się śmiali, pewnie będziecie się śmiali, ale no to jak wyszło, raz w życiu miałem takie doświadczenie, że poszedłem do spowiedzi i źle zinterpretowałem to, co ksiądz mi powiedział. Bo ksiądz mówi tak: Pan odpuścił ci grzechy, świętuj, świętuj. I były połowinki. I nie pamiętam za bardzo, co mam się dało.
Świętowałem.
No ale czasami tak było, no po prostu źle, czasami człowiek to coś źle zinterpretuje i potem wychodzi właśnie nie tak, jak powinno być, nie? Że musimy naprawdę też być uważni, że do nas Bóg coś mówi i też to jest takie ciekawe, jeżeli chodzi o Maryję, tak bardzo głęboko wierzę w to, że zobaczcie, że ona jest z nami, jeżeli jej zawierzamy nasze życie, to na nas chroni przed złą interpretacją różnych natchnień, które mamy w głowie, nie? Bo przychodzą do nas różne natchnienia i skąd masz wiedzieć, czy to natchnienie, które masz, jest od Boga? Ja zawsze tak robię i mówię: Mario, taką mam myśl, co mam robić? Podpowiedz mi. Jeżeli to jest od Ciebie, to proszę Cię, żeby ta myśl mnie nie opuszczała i daj mi siłę, żeby to zrobić. Jeżeli to nie jest od Ciebie, to proszę Cię, żebyś to zabrała, nie? Ja tak robię, nie? Dlatego, że ona, zobaczcie, od początku chrześcijaństwa towarzyszyła apostołom nieustannie, w różnych momentach. Kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, która wiąże się z Maryją, to jest, moi drodzy, to, że Maryja, już tylko znajdę to, gdzie tutaj to było, Maryja, słuchajcie, była, kiedy została napełniona Duchem Świętym, to co ona zrobiła? Ona zaintonowała Magnificat, zaczęła uwielbiać Boga. Ktoś, kto jest pełen Ducha Świętego, ten uwielbia Boga. Co to znaczy uwielbiać Boga? Chwalić Go. Czyli po prostu, że ja nagle jestem Nim zachwycony. Ja miałem już kiedyś, to Wam mówię, miałem takie doświadczenie, no, jak poszedłem, jak byłem jeszcze w Pile, tam jest takie jezioro, nazywa się Płotki, jezioro Płotki, taka nazwa, i sobie idę nad tym jeziorem i nagle mówię, Panie Boże, no kurczę, muszę Ci powiedzieć, że ale żeś to jezioro wymyślił, takie ładne, tak ładnie to zrobiłeś, ładnie stworzyłeś, ładnie stworzyłeś, muszę Cię pochwalić. Nie? I nagle pomyślałem sobie, usłyszałem w sercu, to dla Ciebie to jezioro zrobiłem. Mówię, o kurczę, nie wiedziałem, że mam swoje jezioro. Nie, ale nawet na nie nic nie zapłaciłem. Nie? Ale o to chodzi, że jeżeli chwalisz Boga, to nagle otwiera się Twoje serce i nagle masz poczucie, że wszystko do Ciebie należy. Nie? Że serce nie masz takie ściśnięte. I Maria, zobaczcie, która jest pełna Ducha Świętego, zawsze Boga wychwala. Nie? I ona, zobaczcie, nawet wielkie dzieła, które Pan mógł uczynić przez apostołów, przywołują na myśl wielkie rzeczy opiewane przez Maryję. Ona niesamowite wielkie rzeczy opiewała, nie? Że Pan Bóg się nad nią pochylił. I teraz, co jest niesamowite, że pośród wszystkich stworzeń jedynie człowiek zdolny jest do oddawania chwały. Duch Święty, zobaczcie, jest więc tym, który pomaga nam się realizować jako geniuszom chwały, który nie tylko nakłada na nas obowiązek, lecz daje nam również przyjemność, zamiłowanie do oddawania chwały Bogu. I teraz, moi drodzy, to się wiąże z podziwieniem. I teraz Bóg, mamy Boga chwalić, ale muszę Wam powiedzieć, że Bóg też nas chwali. Bóg, jak na Ciebie patrzy, to jest w nas zakochany i my też powinniśmy chwalić Pana Boga. Chwalić drugą osobę. Nie wiem, czy kiedyś chwaliłeś żonę za to, że na przykład piękny obiadek zrobiła, nie? Dobry obiadek zrobiła, czy zawsze, Jezus, przesolone, nie? Kiedy ostatni raz powiedziałaś, jaka jest ładna, jaka piękna? Kiedy powiedziałaś mężowi, jak pięknie przybiłeś te gwoździki? Ja bym tak nie zrobiła. No właśnie, chodzi o taką rzecz, że zobaczcie, że nasza religia jest religią chwały, chwalenia, że to naprawdę rozszerza też serce i Maria to robiła, Maria chwaliła Boga, ale my też jesteśmy stworzeniami. W nas jest Bóg obecny, nie? My nie jesteśmy, słuchajcie, z kosmosu, nie jesteśmy jakimiś, jakby to powiedzieć, ludźmi, którzy są ludźmi niczyim, tylko nasza tożsamość jest w Nim. Jesteśmy piękni Nim. I to jest, drodzy, niesamowite. I Maryja jest, jak tutaj mówią ci, którzy ją tu widzieli, tak słyszałem o tych objawieniach w Medjugorje, że co było niesamowite i też co było doświadczeniem świętego Dominika Savio, że jak zobaczył Maryję, to powiedział, że tak pięknej osoby nie widział w życiu. Nie? Ale dlaczego ona była piękna? Dlatego, że chwaliła Boga. Kiedy zaczniesz chwalić Boga, to Jego chwała ogarnie Ciebie i stajesz się piękny. Ja każda kobieta chce być piękna. Jak chwalisz Boga, to jesteś piękny. Jak chwalisz siebie, to masz co masz, nie? To trzeba zawsze jakieś upiększacze i tak dalej. Oczywiście nawet po żadnym pozerem, ale rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Że chwalenie Boga, nie? Kiedy chwalę Boga, to drodzy, też pozwala Mu przede wszystkim czynić siebie młodym, że On nas odmładza. Chwalenie Boga, wychwalanie Boga w każdej sytuacji pozwala rzeczywiście Jemu czynić z nami cuda. I też jest taka książka, Moc Uwielbienia, nie wiem, czy czytaliście ją. No i tam jest, zaczyna się jakoś coś takiego, że tam to jakby wynika z tego fragmentu, że w każdym położeniu powinniśmy Bogu dziękować. To jest może dziwne, nie? No, Panie Boże, dziękuję Ci, że mąż pije, nie? Aleluja, chwała Panu. Wymiotował teraz do łazienki, nie dzięki Ci, Panie, nie? Aleluja, i tak cały dzień, nie? Więc to jest może takie dziwne, ale z drugiej strony jest w tym głęboki sens, nie? No bo co Ty możesz zrobić, nie? Możesz się na niego wydrzeć, jak się wydrzesz, no to jest jeszcze gorzej, nie? To może to jakoś pomoże na krótką metę, że on się opanuje, ale będzie się ciebie bał na przykład, nie? No i to jest na krótko, nie? To tak jak na przykład mój współbrat, zobaczcie, był w zakonie, dopóki mama żyła, kiedy on się matki bał, nie? Matka umarła, odszedł, nie? To jest na krótką metę, słuchajcie, nie? A kiedy ty Boga chwalisz, kiedy to robisz, to kiedy mu dziękujesz za wszystko, co się wydarzyło, nawet za rzeczy trudne, to jemu dajesz możliwość, że on działa. Że go dopuszczasz do sytuacji i oczywiście to jest bolesne, bo w tym momencie masz poczucie, że tracisz kontrolę nad wszystkim, nie? Że ja nie mam nad niczym władzy, ale ty nie masz mieć nad niczym władzy, ty masz władzę oddać jemu. I to jest oczywiście bardzo trudne. Chwalenie Boga nie jest prostą rzeczą, nie? Bo kiedy idzie dobrze, to łatwo jest chwalić, a kiedy idzie źle, to jak ja mam chwalić Pana Boga, nie? Przecież kurczę, moje życie jest katastrofą, nie? Chwalić Boga, nie? Przecież to trzeba... Ja jechałem kiedyś, to wam powiem, ja jechałem 10. rocznicę święceń kapłańskich moich. Jadę samochodem, słuchajcie, kupić sutannę i normalnie uderzyłem w samochód, nie? I wychodzą jacyś charyzmatycy i mówią, chwała Panu, ja sobie myślę, kurde, jaka chwała. Jechali na spotkanie z Baszoborą akurat. I jeszcze się nad mną pomodlili. Tak, chwała Panu. Więc to jest, mówię wam, że to jest chwalenie, jest związane z działaniem Ducha Świętego, nie? My nie zawsze mamy przy sobie Ducha Świętego. Dlatego, że czasami grzech Ducha Świętego łatwo jest przywołać, ale łatwo jest też go zasmucić. Czyli wtedy on od nas ucieka, nie? Kiedy ja zgrzeszę, kiedy myślę po swojemu, kiedy na przykład, zobaczcie, z Duchem Świętym jest troszeczkę jak z kobietą. Jest bardzo delikatny, łatwo jest zasmucić go. Łatwo coś powiesz żonie. Duch Święty jest bardzo wrażliwy, jest bardzo delikatny. I po prostu łatwo jest zrobić coś takiego, że mężczyźni, my często tego nie rozumiemy, nie? Że no przecież ja nic z tego nie zrobię, nagle ona jest w ogóle zupełnie gdzieś indziej, o co jej chodzi, nie? Nie wiesz nawet za bardzo, o co chodzi, nie? I tak jest też, zobaczcie, troszeczkę z Duchem Świętym, że normalnie modlisz się i nagle minuta jego nie ma, nie wiadomo dlaczego, nie? Gdzieś sobie poszedł, nie? Przecież rozumiecie, że nie czuję jego obecności po prostu, nie? Że tak to jest, że naprawdę on jest Bogiem bardzo delikatnym. I Maria też jest kimś takim, ona się nigdzie nie pcha do naszego życia, nie wchodzi do naszego życia z butami. Dlatego budować z nią więź to jest naprawdę proces. Ogromny, trudny, żmudny, ale no jest możliwe, dlatego że ona tego chce, Maria tego chce, nie? Bóg tego chce. Gdyby Bóg tego nie chciał, gdyby to zależało od naszych możliwości, to słuchajcie, to nic byśmy nie zrobili, nic. Natomiast Bóg chce mieć z nami więź, Duch Święty chce mieć z nami więź. Kolejna rzecz, drodzy, która się też wiąże właśnie z Maryją, to jest to, że już wam mówię, najpierw to tutaj znajdę, że Maria, zobaczcie, że ona nie była, nie wiemy nic na temat tego, czy ona była w wieczerniku, kiedy była Eucharystia. No nie jest to napisane, nie? Ale wiemy na pewno, że była w wieczerniku, kiedy było zesłanie Ducha Świętego. I to jest niesamowite, nie? Że ona jest z nami wtedy, kiedy wołamy do Ducha Świętego. To jest pewnik. I bo ona była. Więc jeżeli ją jakby przywołujemy, to też przywołujemy Ducha Świętego, to też mamy pewność, że ona z nami jest. To jest na pewno niesamowita rzecz. I dlatego ta jednomyślność i wytrwanie na modlitwę, jakby to powiedzieć, jest, tak mi się wydaje, że jest możliwe też dzięki temu, że Maria z nami jest, ona nas jakby w jakiś sposób jednoczy, bo dzięki jedności może Duch Święty do nas przyjść, ale to też jest takie ciekawe, dlatego że bo apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie, co to znaczy jednomyślnie? Że oni nie szukali siebie. Zobaczcie, my często szukamy siebie, nie? jak to się mówi, na przykład w małżeństwie to widać, nie? Albo we wspólnocie kapłańskiej, nie? Dlaczego się kłócimy? No bo o co chodzi w kupni? No żeby było, moje było na wierzchu, nie zasadniczo, nie? A nie o nic innego, nie? Ja jestem najważniejszy, moja racja jest najważniejsza, nie? Kłótnie są bardzo dobrą rzeczą. Nawet nie jest grzechem, słuchajcie, się kłócić, tylko chodzi o taką rzecz, żeby zawsze prosić Ducha Świętego, żeby nas jednoczył. Czasami nie jest ważna racja, nie jest ważne, kto ma rację. Ważna jest relacja. Nie, że ja przecież mam tą żonę, tego męża i chodzi o to, że mamy ją kochać. Mamy razem, mamy ją kochać, on ma mnie kochać. To jest jakby najważniejsza sprawa, nie? I jakby kiedy wpatrujemy się w Boga, kiedy zobaczcie, że najgorszą rzeczą jest, jak w małżeństwie małżonkowie za bardzo wpatrują się w siebie. I to jest czasami, to jest źródłem ogromnych nieszczęść. Maria nigdy taka nie była. Ona nigdy nie patrzyła na siebie. Ona zawsze patrzyła się na Boga. I teraz ta modlitwa w jedności razem i ta obecność Maryi powoduje to, że rzeczywiście może powstać między nami jedność, mimo tego, że każdy z nas jest inny. I ta inność jest rzeczą dobrą. To nie jest dobrze, kiedy mąż się dopasowuje do żony i żona do męża, nie? To każdy ma być sobą. I o to chodzi, nie? Mam kochać żonę taką, jaka jest. I to jest niemożliwe, słuchajcie, bez Ducha Świętego. To jest niemożliwe. To nie jest możliwe. No słuchajcie, no pozwolić na przykład drugiej osobie rozwijać się taka, jaka ona jest. No to nie jest łatwe. No, zawsze trzeba, on się musi dostosować, nie? Do mnie, nie? No jak? Przecież ja mam rację, nie? No o co chodzi, nie? Jeszcze kobiety to tak potrafią zrobić, że jemu się wydaje, że ma rację i tak. Ja po prostu, jak to się mówi, faceci robią to, co żona chce, nie? No, mają to jakoś takie sztuczki swoje, nie? No, nie będziemy tego rozwijać zasadniczo, ale no jest tak. Drodzy, i teraz zobaczcie, że Maryja jest w wieczerniku. Nie? I teraz, kiedy my przyzywamy Ducha Świętego i wołamy go, napełnij mnie, tutaj mieliśmy takie doświadczenie właśnie pierwszego dnia na modlitwie. Chyba ktoś tu powiedział takie miał rozeznanie, że jest lęk. Kiedy wołamy Ducha Świętego o chrzest, nie, żeby on nas ochrzcił, żeby nas dotknął, to on może... Dlaczego my się boimy czasami? Bo dlatego, że kiedy on przychodzi, to on zmienia wszystko. My się boimy zmiany. W ogóle człowiek się boi zmiany. Lubi taką stabilizację, nie? Taki hobbit, nie? Taki hobbit, swoja norka, nie? I tak dalej, sobie tam będzie siedział, nie? I teraz wyjść z tego norki, nie? I coś robić, to w ogóle, to nie, to ale... A zobaczcie, że też tak powiem, mam taką rzecz taką ciekawą, nie? Gdyby nie święty Paweł, to w ogóle chrześcijaństwo by się nie rozwinęło. Nie? Gdyby Pan Bóg nie powołał tego Szawła, to oni by wszyscy ze mną zostali, ci apostołowie w tym Izraelu w ogóle się nigdzie nie ruszyli. Nie? To był taki gościu, który po prostu jakby no, dał taki napęd ewangelizacyjny. I Duch Święty chce dawać ten napęd ewangelizacyjny, natomiast my wszyscy mamy takie opory. Jeżeli ty wołasz Ducha Świętego Stworzyciela i mówisz, oby cię nic nie zmieniło, oby mnie zwariował, nie? To się nic nie zmieni, co się ma zmienić, nie? Jak to się mówi, nie? Więc tak, nie możemy powiedzieć, na przykład przyjdź, nawiedź, napełni mnie Duchu Święty, ale wiesz, bez dziwac, nie? Bez przesady, nie? Jak to się mówi, nie? No i teraz apostołowie nie bali się uchodzić za pijanych, nie? Oni ludzie uważali, że są nienormalni, nie? I tak dalej. Niektórzy mówią, nawiedzona od nowa, nie? No i co z tego? Lepiej być nawiedzoną od nową, niż nawiedzonym przy budce z piwem, nie? Lepiej też jesteś nawiedzony, nie? I nie przez tego ducha zasadniczo. I tak dalej, nie? I teraz, moi drodzy, to jest bardzo ważna rzecz, nie? Że Maria jest z nami zawsze, kiedy modlimy się do Ducha Świętego. Czyli kiedy po prostu ona jest w wieczerniku z nami. Kolejna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, która może być dla was no, pewną taką chyba nowością, tak mi się wydaje, nową rzeczą dla mnie była, to jest to że w ogóle Duch Święty jest nazywany parakletem. To znaczy kimś takim, kto... no jakby nas pociesza. Kto jest naszym rozmówcą, kto z nami rozmawia, kto jest naszym obrońcą, takim przyjacielem, nie? Takim słodkim gościem duszy, nie? To jest Duch Święty. I teraz zobaczcie, że jemu też chodzi o to, Duchowi Świętemu, żebyśmy my też stali się takimi pocieszycielami. Nie? Zobaczcie, że Bóg nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce pociechą, którą jesteśmy pocieszani przez Boga. I teraz to jest niesamowite, jak mamy pocieszać? Pociechą, której doznajemy od Boga. Pociechą boską, a nie ludzką. Czyli to chodzi, jeżeli ktoś jest smutny, to nie chodzi o to, że będzie wszystko dobrze. Nie, tylko to jest zawsze gdzieś wołanie w sercu, przyjdź Duchu Święty i proszę Cię, żebym ja był z tą osobą, tak jak Ty chcesz być z tą osobą. I teraz zobaczcie, że w ogrodzie Getsemanii Jezus szukał takich pocieszycieli, ale ich nie znalazł. I być może tak będzie, że będzie obok siebie przychodził ktoś, kto będzie szukał takiego pocieszenia, a ty nie dasz tego pocieszenia. Dlatego musimy nieustannie wzywać nad sobą Ducha Pocieszyciela. I teraz, co jest niesamowitego, co jest wspólnego między Duchem Świętym a Marią? Właśnie, że Maria w pewnej litanii jest nazywana jako ta, która jest pocieszycielką strapionych lub ucieczką grzeszników. Nie? To jest niesamowite, dlatego że nawet jak tutaj jesteśmy, kto z Was nie czuje się pocieszony, kiedy jest tutaj w Medjugorje? Nie? Przecież ludzie, którzy tu przyjeżdżają, to mówią, jest taki spokój, to jakoś tak ode mnie odchodzą różne problemy, nie mam żadnych snów, nie? Nie słyszałem, nie? Że no, jak już wszystko jest, no, co się dzieje? No bo Maria właśnie taka była, nawet jak się czyta te objawienia, że ona pocieszała też Jezusa Chrystusa, kiedy było mu ciężko na męce. On, kiedy ją widział, naprawdę był pocieszony. Oczywiście ta pociecha była z Ducha Świętego. To nie było tak, że ona po prostu miała jakieś zdolności sama z siebie, tylko one były z Ducha Świętego. Nie? I kiedy my przychodzimy do niej, kiedy my właśnie ją prosimy, to ona jest w stanie dzięki Duchowi Świętemu naprawdę nas pocieszyć. Nie? Nawet zobaczcie, są takie pieśni, nie wiem, jak ojciec tam siecze, to Matka Boża coś tam, nie pamiętam, jest w stanie tam pocieszyć. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, bo to nie jest tak, że Pan Jezus jest jakiś tam srogi, czy Bóg jest srogi, a Matka Boża po prostu, nie, jakby to powiedzieć, jest w stanie wszystko załatwić. Nie? To czasami tak jest w rodzinach, nie? Że jak na przykład z ojcem się nie możesz dogadać, to dzieci próbują z matką się dogadać. Jak ją przekabacą, no to wtedy no, jest rozłam w rodzinie i tak dalej, no i tak muszą. I idzie wszystko tak, żeby była racja po stronie dzieciaków, nie? To nie o to chodzi, nie? Tylko chodzi o taką rzecz, że Duch Święty jest naszym obrońcą, naszym przyjacielem i On z nas chce czynić takimi ludźmi, pełnymi ducha, takimi, jakimi była rzeczywiście Maryja, że ona była taką pocieszycielką strapionych i ucieczką grzeszników. I drodzy, chcę Wam powiedzieć, że to są takie cztery rzeczy, które szukałem o Maryi i jej związku z Duchem Świętym, taki sposób jakby bezpośredni. Oczywiście można by było wiele innych jeszcze rzeczy mówić, nie? Czyli na przykład to, że ona była pełna łaski, pełna Ducha Świętego. Przecież zobaczcie, no, niesamowita rzecz. Jej obecność powodowała to, że ludzie się zmieniali. Na przykład ta tajemnica nawiedzenia świętej Elżbiety. Nie? Kiedy ona idzie do Elżbiety, sama jej obecność powoduje to, że Elżbieta już zaczyna chwalić Boga. Obecność Maryi, nie? Ciekawe, co ona powiedziała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, chwała Panu, czy powiedziała dzień dobry, nie? Może powiedziała zwykłą rzecz. Hej. I od razu Duch Święty występuje, nie? Ciekawa rzecz, nie? Bo to nie jest kwestia, zobaczcie, nawet słów. Tutaj na przykład jest taki pomnik ojca Mandżukicza. Nie wiem, czy słyszeliście, takiego spowiednika. I on był niesamowity, on był niskiego wzrostu, miał 1,30 m, w ogóle szok, nie? Ja w ogóle, że można żyć, nie? Jak ma się 1,30 m, ma się, nie? Ale no tak na marginesie. I o co chodzi? I słuchajcie, i on nie był egzorcystą, ale jak egzorcyści nie dawali sobie rady, to on, słuchajcie, miał taką metodę egzorcyzmu, nie? Że miał taką laseczkę, przyprowadzał o pandelego i on tak... Precz, precz, precz i dalej uciekam. I tu nie jest kwestia słów, tylko że po prostu, że on żył właśnie w zjednoczeniu z Duchem Świętym. Nie? I Maria ma to pełnię. Że kiedy na przykład my zobaczcie, jej się oddajemy, ja o tym też będę mówił jutro, pewnie pojutrze, kiedy próbujemy z nią budować więź, to uczymy się od niej otwartości na Ducha Świętego. No bo ona to miała to, ona była, słuchajcie, wykwalifikowana, miała doktorat z tego, nie? Jak z Duchem Świętym współpracować. Nie, habilitację, profesurę, słuchajcie. Jak współpracować z Duchem Świętym? I ona to miała jakby wlane, nie? I ona może być naszą nauczycielką, jak przyjaźnić się z Duchem Świętym. Nie? To jest nieprawdopodobna rzecz. Nie? Kiedy my tutaj przyjeżdżamy, możemy rzeczywiście w tym miejscu odpoczywać, nabierać siły. Ja też rzeczywiście tego doświadczam, mimo tego, że troszeczkę, widzicie, nie jestem w komfortowej sytuacji, bo próbuję zebrać myśli, więc mówię trochę, kurczę, chaotycznie. Ale jak to się mówi, na pozborze, Pan Bóg ma jakiś plan, widocznie jest to jakoś sensowne. Więc moi drodzy, więc Maryja jest rzeczywiście osobą, która miała dzięki łasce Bożej pełni łask. I ona jest naszą matką nawet w przyjmowaniu Ducha Świętego. Więc prośmy dzisiaj, w tych dniach jeszcze, ja będę dalej tutaj jakby o tym mówił, żeby ona nam towarzyszyła, żeby nas też otwierała na przyjaźń z Duchem Świętym. Nie? To jest bardzo ważne, nie? Dlatego, że Duch Święty jest nam dany po to, żebyśmy się z Nim przyjaźnili, żebyśmy chodzili w Jego obecności. Dlatego, że jak On jest, to naprawdę możemy ludziom bardzo pomóc. Możemy ludzi pocieszać pociechą, która nie jest od nas. Nie? Bo zobaczcie, no jak ktoś ci powie, nie wiem, że ktoś ci zginął, ktoś umarł, no to jak masz tą osobę pocieszyć? No co masz powiedzieć? Tak jak mój współbrat, taki numer odstawił, nie? Więc był u takiej chorej, nie? No i okazało się, że boli ją noga, nie? No i tam ją, no, pomodlę się za panią, oczywiście, nie? No i przyszedł za miesiąc czasu, okazało się, że nogi nie ma, nie? Bo obcięli nogę, nie? Więc nie wiedział, jak ją pocieszyć, mówi, przynajmniej nie boli, nie? Nie wiem, czy ją to pocieszyło, ale czasami zobaczcie, że ludzie oczekują od nas rady, nie? Jak ktoś mówi, tak, chodzisz do kościoła, tak? Chodzisz do kościoła. No i czasami jesteśmy puści. Dlaczego jesteśmy puści? Dlatego, że nasze chrześcijaństwo czasami jest takie powierzchowne, nie? Dlatego jesteśmy między innymi na tych rekolekcjach po to, żeby naprawdę uzmysłowić sobie to, że ja, że wszystkie moje źródła są w Bogu, że ja sam w sobie nie mam nic. Dlatego na przykład ci, którzy jakby, zobaczcie, to jest taki bezsens. Dzisiaj ludzie się zachwycają jogą, a celem jogi jest enstaza. Co to znaczy? Żeby zachwycić się kruka w sobą. A celem chrześcijaństwa jest ekstaza, czyli wyjść z siebie, wyjść do drugiej osoby, nie? I teraz ludzie wchodzą w takie praktyki i okazuje się, że coraz bardziej są nieszczęśliwi, nie? I mój rozwój jest najważniejszy, dzieci poczekają, zjedzą jutro, niech z powietrzem, niech się żywią, nie? To takie historie słyszałem, nie? Jakieś inne sytuacje, nie? Więc zobaczcie, że pociecha, którą może nam dać, możemy dawać ludziom, wiąże się właśnie z przyjaźnią z Duchem Świętym. I nauczycielką tej przyjaźni może być rzeczywiście Maryja. I co to konkretnie znaczy, o tym będę mówił pewnie jutro i pojutrze, jak będę wiedział, co wam powiedzieć. Bo też się uczę. Amen.
Zapłać.